Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Marek Falenta, który jest podejrzanym w tzw. aferze taśmowej, miał być współpracownikiem trzech służb specjalnych – ABW, CBA i CBS. Według Gazety Wyborczej służby nie wiedziały o tym fakcie. W latach 2003-2011 Falentę rozpracowywało ABW. Po pewnym czasie stał się on źródłem informacji dla służby. Wtedy też miał współpracować z CBA i CBS. Maciej Wąsik, były wiceszef CBA, odnosząc się do tych informacji, stwierdził, że afera taśmowa pokazała, że nie istnieje silne państwo polskie. Dodał, że grupa kelnerów i biznesmen zakpili sobie ze służb specjalnych.
Oczywiście trzeba do tego podchodzić w jakiś tam sposób ambiwalentny. No z jednej strony rzeczywiście jest to państwo słabe, że kpi sobie z niego grupa kelnerów i biznesmen, a z drugiej strony no jednak to oni obnażyli, jak to państwo jest zgniłe od środka, jak ile jest patologii w życiu publicznym, jak fatalnie rządzący, jak w zasadzie rządzący nie dbają o dobro publiczne, tylko własne interesy, jak załatwia się interesy, gdzie jest centrum decyzyjne, nie w Sejmie, nie w kancelarii prezesa Rady Ministrów, tylko w jakiejś knajpie przy ośmiorniczkach czy też wołowych policzkach załatwia się interesy z biznesmenami, załatwia się interesy między sobą. No.
Prawo i Sprawiedliwość chce, by sprawę afery podsłuchowej wyjaśniła komisja śledcza. Prokuratorskie śledztwo w sprawie afery jest przedłużone do 17 września. Plantatorzy Czarnej Porzeczki protestowali dziś przed kancelarią premier Ewy Kopacz. Mają dość niskich cen skupu owoców i bezczynności rządu. Producenci domagają się uregulowania rynku owoców. Cena skupu waha się bowiem w granicach 30-35 groszy za kilogram owoców. Nie pokrywa to kosztów produkcji wycenianych na złoty 80. O dramatycznie trudnej sytuacji plantatorzy napisali w petycji skierowanej do premier Ewy Kopacz. Wiesław Rypina, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Producentów Owoców Miękkich, mówi, że w petycji zawarli prośbę o interwencję i propozycję systemowych rozwiązań. Plantatorzy są zawiedzeni bezczynnością Ministerstwa Rolnictwa.
Ministerstwo Rolnictwa w ubiegłym roku po naszych protestach zobowiązało się i obiecało nam uregulowanie tego całego rynku do końca 2014 roku, a najpóźniej do sezonu skupowego 2015. Jednak te wszystkie obietnice spełniły na niczym. Nie mamy żadnych uregulowań prawnych. Sytuacja się pogłębia. Zakłady przetwórcze lekceważą nas, nie podpisują z nami umów kontraktacyjnych. Celowo zaniżają cenę, że jesteśmy postawieni w tej chwili w dramatycznej sytuacji dotyczącej porzeczki czarnej, no i zmuszeni do akcji, jaką prowadzimy.
Plantatorzy rozpoczęli wczoraj protest na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Kuski w województwie mazowieckim. Nie wykluczają jego rozszerzenia. Polska jest największym na świecie producentem owoców czarnej porzeczki i najważniejszym dostawcą tych owoców na rynki międzynarodowe. Rządowa ekspert od ustawy in vitro grozi Instytutowi Ordo Iuris roszczeniami finansowymi. Powód? Organizacja ujawniła, że dr Katarzyna Kozioł jest jednocześnie współwłaścicielem kliniki, w której stosuje się in vitro. Na konflikt interesów eksperci z Instytutu zwrócili uwagę podczas prac parlamentarnych nad rządową ustawą dotyczącą in vitro. Podkreślili też, że jej opinia na temat zarodka jest niepełna, mówi mecenas Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris.
Definicja zaproponowana przez panią dr Kozioł, jej opinia wspierała stanowisko rządowe, które próbowało zdefiniować i zdefiniowało zarodek jako grupę komórek. Tym samym zbliżając to stanowisko do uznania, że zarodek w pierwszej fazie jego rozwoju jest niczym więcej jak tylko tkanką, z którą można zrobić wszystko i która nie podlega szczególnym konstytucyjnym i międzynarodowym gwarancjom należnym godności, przyrodzonej godności każdego człowieka. Takie rozstrzygnięcie jest oczywiście korzystne dla przedsiębiorców in vitro, których interesy w pewnym zakresie reprezentuje jako właśnie osoba wykonująca taką działalność pani dr Kozioł.
W odpowiedzi pełnomocnik prawny dr Katarzyny Kozioł zażądał od Ordo Iuris usunięcia artykułów dotyczących wątpliwości co do zaangażowania Kozioł w pracę nad ustawą oraz zagroził roszczeniami finansowymi. Instytut odbiera to jako bezzasadną próbę ograniczenia udziału społecznego w procesie legislacyjnym oraz atak na fundamentalne dla demokratycznego państwa prawa zasady wolności słowa. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała dopłaty do pensji najmniej zarabiających. Ma to być część programu PO i dotyczyć pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Rolą państwa jest, by temu, kto mało zarabia, dopłacić tyle, by mógł godnie żyć, podkreślała premier. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Elżbieta Witek, mówi, że obietnice PO są bez pokrycia.
Pani Ewa Kopacz obiecuje wszędzie, gdzie jest wszystko. To jest tak, jakby tonący brzytwy się chwytał. Ja mam tylko takie pytanie do pani Ewy Kopacz. Skąd na to wszystko weźmie pieniądze? Skąd się wziął ten pomysł teraz w trakcie kampanii? Bo kiedy my pokazywaliśmy 39 miliardów na realizację naszego programu i pokazywaliśmy, skąd te pieniądze wziąć, to Platforma to obśmiewała, drwiła z tego, a dzisiaj się okazuje, że można podnieść płacę minimalną, że można obiecać wszystko i to kosztuje naprawdę olbrzymie pieniądze, tylko że Platforma Obywatelska ich nie pokazuje, więc dla nas to jest niewiarygodne, to są tylko słowa, nic więcej.
Rzecznik sztabu wyborczego PO Joanna Mucha stwierdziła, że propozycja Kopacz została trochę nadinterpretowana. Z pełną odpowiedzialnością chcemy podchodzić do tych propozycji i proponować tylko wyłącznie to, na co będą środki i co nie zrujnuje budżetu. Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska nie wyklucza, że w przyszłym tygodniu ruszą prace nad projektem w sprawie tzw. leczniczej marihuany. Rząd PO-PSL dopuścił już do obrotu jeden preparat oparty na marihuanie. Jest on stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego. Eksperci alarmują, że może to być furtka do zalegalizowania narkotyków. Poseł Anna Zalewska z Sejmowej Komisji Zdrowia w Polskim Punkcie Widzenia w Telewizji Trwam wyraził stanowczy sprzeciw wobec dopuszczenia do legalnego obrotu marihuany. Parlamentarzystka w tym kontekście odniosła się krytycznie do sejmowej debaty nad tak zwanymi dopalaczami.
Wtedy, kiedy dyskutowaliśmy w Sejmie o dopalaczach, które są narkotykami, wielu posłów nosiło w klapach określony znaczek, liście konopi. Oni przyszli z hasłem legalizacji przede wszystkim marihuany. Marszałek Ewa Kopacz, do której się zwracałam, nie widziała w tym najmniejszego problemu. Jaki my sygnał wysyłaliśmy do młodych ludzi, kiedy pokazywał się poseł właśnie z taką promocją narkotyków? Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii w artykule 20 właśnie o tym mówiła, że nie wolno promować narkotyków.
W ciągu 2 tygodni w wyniku zatrucia dopalaczami do szpitali w całej Polsce trafiło już ponad 500 osób. Na Pomorzu 3 osoby zmarły. Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si to temat konferencji naukowej, która odbyła się dziś w Sejmie. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który objął patronat nad wydarzeniem, wyraził zadowolenie, że nauczanie Kościoła zostanie podjęte w Sejmie przez teologów, przyrodników i polityków. List w tej sprawie skierowany do organizatorów i uczestników spotkania odczytał ksiądz biskup Stanisław Stefanek.
Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność organizatorom tego przedsięwzięcia, nie tylko za podjęcie podstawowej problematyki obecnej w encyklice papieża Franciszka, ale też za prośbę aplikacji wyrażonych tam treści do spraw konkretnych, takich jak rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, problemy klimatu i energetyki. Moją wdzięczność kieruję do głównych organizatorów.
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor i założyciel Radia Maryja, odnosząc się do encykliki Ojca Świętego Franciszka, podkreślał, że brak rozwoju jest grzechem. Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, przypomniał sprawę toruńskiej geotermii, której dotacje cofnął rząd PO-PSL.
Tu jest za darmo, bez 1 grama CO2. Tylko pytanie, komu zależy na tym, żeby tego nie było? Polska na tym leży. Myśmy się podjęli tego tylko dlatego, żeby pokazać ludzie, jest to. Nie sprzedajcie Polski. My jesteśmy bardzo bogaci. Także w takie, powiedziałbym, bogactwa. Także w takie, w inne też.
Profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, podkreślił, że toruńska geotermia to przykład sukcesu w zakresie odnawialnych źródeł energii.
To jest jeden z rekordów świata. Tyle ton gorącej wody o temperaturze kilkaset, a nawet ponad 1000 z jednego otworu wydobywczego na 1 godzinę kilkaset ton minimum wody o temperaturze powyżej 60 stopni. Można sobie wyobrazić, ile trzeba by zużyć elektryczności, żeby podgrzać wodę w takiej ilości do takiej temperatury na jedną godzinę. To teraz zobaczcie Państwo, ile można tego ciepła odzyskać.
Organizatorami konferencji były m.in. Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Solidarność. Patronat nad wydarzeniem obok przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski objął także ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. Transmisję z rozpoczęcia konferencji przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Grecki parlament większością głosów uchwalił pakiet reform oszczędnościowych. W ten sposób otwarto drogę do rozpoczęcia rozmów z kredytodawcami o trzecim programie pomocowym dla Grecji na łączną sumę około 86 miliardów euro. Reformy będą polegały na podwyżce podatków, drastycznych cięciach wydatków i reformie systemu emerytalnego. Profesor Witold Modzelewski, ekonomista, stwierdził, że jedynym wyjściem Grecji z tej sytuacji jest anulowanie istotnej części długu.
Długu w wysokości ponad 300 miliardów euro nikt nie spłaci. Zresztą nikt nie spłaca wielkich długów. Bardzo niedawno to powiedziano, bardzo mądrą tezę. Wielkie długi można tylko anulować, albo je anulują wielkie, smutne wydarzenia w postaci wojen. Wojen chyba nie będzie, więc w związku z tym można je tylko anulować. Grecy będą dalej w tej szczególnej sytuacji. Jeśli przy tej okazji trochę naprawią swój system fiskalny i jeszcze zgodzą się na to, bo wcale się nie musi, obywatele nie muszą się na to zgodzić, to wtedy można powiedzieć, następny krok będzie należał do wierzycieli. Zrezygnujcie z części swoich wierzytelności, dajcie kolejne miliardy.
Negocjacje na temat nowego programu pomocowego mogą potrwać około 4 tygodni, a Grecja potrzebuje go już teraz. Dlatego państwa Unii Europejskiej dały dziś zielone światło na 7 miliardów euro pożyczki pomostowej dla Aten. Ma to pozwolić na uregulowanie zaległości wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz spłaceniu części należności wobec Europejskiego Banku Centralnego. 7 miliardów euro będzie pochodzić z Europejskiego Mechanizmu Stabilności Finansowej. Oznacza to, że za pożyczkę poręczą również kraje spoza strefy euro, w tym Polska. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.